tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie Rozmowy Niedokończone. To kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w Radiu Maryja i w telewizji. Trwam tuż po godzinie 18:00. A topowe zapalenie skóry. Goście naszej dzisiejszej audycji. Pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych, doktor honoris causa Roman Nowicki, specjalista, dermatolog, alergolog, kierownik Katedry Kliniki Dermatologii, Wenerologii, Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący sekcji dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Oddziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. Witam bardzo serdecznie ponownie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich słuchaczy.
I pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Jacek Szepietowski, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii, Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Witam panie profesorze bardzo serdecznie.
Dobry wieczór wszystkim państwu.
Dobry wieczór. Panowie profesorowie, atopowe zapalenie skóry, wiele powiedzieliśmy już w pierwszej części naszego spotkania, ale do niektórych spraw trzeba powrócić, chociażby z tej racji, że są osoby, które nie oglądały nas, czy też nie słuchały w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Atopowe zapalenie skóry, co powinniśmy wiedzieć jako pierwszy pan profesor doktor habilitowany Roman Nowicki? Bardzo proszę panie profesorze.
Atopowe zapalenie skóry jest jednym z najczęstszych, przewlekłych i nawrotowych schorzeń skóry o bardzo złożonym podłożu genetycznym, występującym najczęściej wśród dzieci, którego liczba wciąż wzrasta. Coraz więcej wiemy na temat tej choroby, że u podłoża rozwoju leżą i zaburzenia genetyczne, i immunologiczne, bardzo ciekawe z punktu widzenia medycyny, mikrobiologiczne, z dominacją gronkowca złocistego na skórze nieprawidłowej, która jest sucha i gronkowiec znajduje tam fantastyczne miejsce do swojego rozwoju, oraz właśnie defekt bariery naskórkowej spowodowany brakiem niektórych białek, brakiem lipidów, także skóra, która powinna być naszą barierą oddzielającą i chroniącą nas od świata zewnętrznego, przestaje nas chronić. Alergeny, drobne ustroje, czynniki drażniące przenikają, drażnią nasz układ immunologiczny i powodują przestrojenie całego ustroju wyrażającą się nadmierną aktywnością cytokin zapalnych. Choroba przebiega z okresowymi zaostrzeniami, nasila się w przełomach roku, kiedy mamy więcej infekcji, kiedy obniża się temperatura, liczne czynniki środowiskowe, takie jak nieprawidłowa dieta, przebywanie w zanieczyszczonych pomieszczeniach, industrializacja mogą powodować zwiększenie ilości i nasilenie tej choroby. Pomimo imponujących odkryć z ostatnich lat dotyczących znaczenia defektu bariery naskórkowej, w dalszym ciągu mamy problemy z terapią tych pacjentów, a ich liczba rośnie. Liczba chorych uległa w ostatnim czasie mniej więcej potrojeniu. Na świecie szacuje się, że około 20% dzieci ma problemy z atopowym zapaleniem skóry, a także rozpoznaje się ją u osób dorosłych, mniej więcej u 2-3% wszystkich pacjentów dorosłych. Im wcześniejszy rozwój, ta choroba rozwija się od pierwszych dni życia, mamy większą skłonność do rozwoju innych chorób atopowych, takich jak przewlekłe atopowe nieżyty górnych dróg oddechowych, nadwrażliwość pokarmowa, nadwrażliwość ze strony układu widzenia, przewlekłe zapalenia spojówek i powiek, dochodzi do rozwoju zaćmy, a wreszcie u osób dorosłych może rozwinąć się astma oskrzelowa. Na szczęście większość tych chorych, mniej więcej 65% chorych dzieci, ulega remisji, dolegliwość jak gdyby samoistnie zanika, ale wiąże się to również z prawidłową opieką medyczną, z prawidłową pielęgnacją tego naskórka. W Polsce według szacunków Polskiego Towarzystwa alergologicznego mamy mniej więcej ponad 9% chorych dzieci i około 1,5% pacjentów dorosłych, głównie mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. W ponad 60% przypadków choroby istnieje możliwość rozwoju innych dolegliwości oprócz tych, o których powiedziałem, ponieważ uporczywy świąt związany z zatopią powoduje bezsenność, nadwrażliwość, pobudzenie układu nerwowego, zmiany niekiedy psychiczne, a nawet u wielu pacjentów rozwija się depresja i myśli samobójcze. Jeśli chodzi o dzieci z AZS-em, bardziej są one narażone na otyłość brzuszną i nadciśnienie tętnicze. Natomiast u tych pacjentów z zatopowym zapaleniem skóry częściej występują jeszcze inne choroby skórne, takie jak na przykład rybia łuska, choroby infekcyjne, jak liszajec zakaźny, wyprysk opryszczkowaty i choroby immunologiczne, takie jak na przykład łysienie plackowate i bielactwo. Także jest to problem interdyscyplinarny i pacjenci z atopowym zapaleniem skóry trafiają do różnych lekarzy w zależności od przewagi objawów. Najczęściej w przypadku dzieci są to lekarze pediatrzy, dermatolodzy, alergolodzy, ale również pacjenci często zgłaszają się do lekarzy POZ-u.
Pan profesor, doktor habilitowany Jacek Szepietowski. Bardzo proszę, panie profesorze.
Pan profesor Nowicki był uprzejmy już wiele powiedzieć i przedstawić tą jednostkę chorobową. Ja może zaznaczę dobitnie, że jest to jednostka, która dotyczy skóry, jest jednostką przewlekłą, jest chorobą, która ma przebieg nawrotowy. To jest bardzo ważne, bowiem my musimy patrzeć w kontekście leczenia tej dermatozy, uwzględniając nie tylko, żeby znieść dolegliwości, które są uciążliwe, ażeby zlikwidować świąt, ażeby zmniejszyć czy całkowicie znieść objawy na skórze, ale chcemy także leczyć całego pacjenta, całe chore indywiduum, ażeby także ta jakość życia tego pacjenta się wyraźnie poprawiła. Dążymy do tego, żeby patrzeć na długoterminowe postępowanie terapeutyczne. I właśnie w tej długoterminowej wizji opieki nad pacjentem chorym na atopowe zapalenie skóry widzimy dążenie do może nie zmiany profilu biologicznego, bo tego nie jesteśmy w stanie zaoferować, ale żeby w tej terapii podtrzymującej, terapii, która jest stosowana w okresie remisji chorobowej, kiedy nie ma zmian skórnych, uzyskać jak najdłuższe te okresy bez zmian chorobowych. A jeżeli one już występują, a pewnie kiedyś muszą wystąpić, żeby nie miały dużego nasilenia. Pozwolę sobie także zwrócić uwagę na istotność procesu chorobowego. Często mówimy, że to, co występuje na skórze, nie jest problemem poważnym. Tutaj mówimy o problemie bardzo poważnym, który dotyczy oczywiście naszego największego organu, jakim jest skóra, ale także dotyczy naszej psychiki. To, co już pan profesor Nowicki był uprzejmy wspomnieć, a mianowicie ten uporczywy świąt skóry powoduje, że pacjent przestaje funkcjonować. Przestaje funkcjonować we wszystkich domenach swojego życia, fizycznej, psychicznej, a także społecznej. Niewątpliwie jakość życia tych pacjentów jest bardzo obniżona. Pacjenci mają poczucie odrzucenia społecznego, co my określamy mianem stygmatyzacji. Część z nich rozwija objawy depresyjne. Badania prowadzone w naszym ośrodku wrocławskim dokumentowały, że jest to pokaźna grupa pacjentów. Wśród osób dorosłych z atopowym zapaleniem skóry objawy depresji wykazywało ponad 20% chorych. Tak więc mamy, proszę Państwa, problem, który jest problemem prawie że społecznym, bo bardzo częstym i problemem, który dotyczy zarówno osoby chorej, ale także dotyczy środowiska pacjenta. Jak choruje dziecko, choruje cała rodzina, jak choruje osoba dorosła, to także cała rodzina tej osoby choruje na to atopowe zapalenie skóry. To jest tak, jak było zaproponowane w teorii pana profesora Andrew Finlaya, jednego z ojców psychodermatologii europejskiej z Cardiff, z Wysp Brytyjskich, gdzie wprowadził pojęcie the greater patient, większego pacjenta, gdzie właśnie pacjent jest tą osobą chorującą, ale przyległości pacjenta, rodzina, środowisko zarówno pracy, a wśród dzieci środowisko szkolne również cierpi z powodu tegoż schorzenia samego pacjenta. To należy uwzględniać, jeżeli myślimy o skutecznym, dzisiaj nowoczesnym podejściu terapeutycznym.
Pan profesor Nowicki, panie profesorze, jak dzisiaj dokonuje się stawianie diagnozy? Na czym polega rozpoznanie tej jednostki chorobowej?
To bardzo jest ważna sprawa, ponieważ tak jak mówiłem, pacjenci nie zawsze kierują pierwsze kroki do dermatologa, a dermatolodzy są lekarzami, którzy najlepiej rozpoznają tę chorobę, ponieważ mamy tutaj do czynienia z tak zwaną zmiennością fenotypową i każdy pacjent ma troszeczkę inne odmiany, ale wszyscy te zmiany mają w sposób przewlekły, pokazujące się i nasilające się nawrotowo, to co podkreślał pan profesor Szepietowski. W związku z tym są zmęczeni. Rodzina pacjenta jest zmęczona przewlekłością choroby. Dlatego nasze spotkanie radiowe ma znaczenie bardzo ważne, oświatowe. Mówimy o oświacie zdrowotnej, która jest podstawową formą terapii tej choroby. Musimy nawiązać kontakt z opiekunami pacjenta, albo jeżeli pacjent jest dorosły, z samym pacjentem i wytłumaczyć mu, na czym polega ta choroba i jak należy ją leczyć, a rozpoznajemy na podstawie zmian klinicznych, na podstawie tak zwanych dużych i mniejszych kryteriów ustalonych już przed laty przez wybitnych dermatologów i alergologów amerykańskich. Mamy 4 kryteria duże i jeżeli rozpoznamy 3 spośród tych 4 kryteriów, możemy mówić o atopowym zapaleniu skóry. Pierwsze, najważniejsze według mnie kryterium to jest świąt skóry, bez którego nie można rozpoznać choroby. Drugie kryterium to jest typowe rozmieszczenie zmian skórnych w zależności od wieku pacjenta. Trzecie kryterium to jest przewlekłość i właśnie nawrotowość choroby, nawet po długim okresie utajenia, wyprysk atopowy, stan zapalny powraca. I wreszcie osobniczy albo rodzinny wywiad w kierunku chorób atopowych. Jest to bardzo istotne, żeby dermatolog mógł pomóc i pediatrze, i niekiedy alergologowi w rozpoznaniu tej dolegliwości. Natomiast w leczeniu, do którego za chwilę pewnie przejdziemy, oprócz profilaktyki i oprócz oświaty, ważne jest leczenie podstawowe w postaci zwykłego natłuszczania naskórka, szczególnie po kąpieli, szczególnie w miesiącach zimowych, kiedy nasz naskórek wysycha bardziej w narażeniu na mróz i kaloryfery albo piece. I mówimy o tak zwanej profilaktyce pierwotnej, która dotyczy dzieci z grup ryzyka bez żadnych objawów chorobowych. Jej celem jest zapobieganie rozwojowi choroby, a obejmuje przedłużone karmienie piersią do 6 miesięcy nawet, ale minimum to są 4 miesiące i nie palenie tytoniu w ciąży ani w otoczeniu dziecka. Niestety te mamy są znerwicowane, palą papierosy, nie mają pokarmu i niestety liczba chorych dzieci na atopowe zapalenie skóry zwiększa się z każdym rokiem, co widzimy w naszych gabinetach. Bardzo ważne znaczenie ma karmienie piersią, które umożliwia ograniczenie niepożądanych reakcji na białka obcogatunkowe. Ponadto mleko kobiece pokrywa wszystkie potrzeby żywieniowe. Jest naturalnym i najwartościowszym pokarmem. Teraz też dużą uwagę zwraca się, aby te mamy w ciąży zjadały dużą ilość ryb albo stosowały oleje rybne, które też mają właściwości protekcyjne. Profilaktyka wtórna dotyczy pacjentów, u których stwierdzono wczesne objawy choroby i to jest właśnie stosowanie emolientów działających mniej więcej 4-6 godzin, trzeba je powtarzać i suplementować emolienty, a profilaktyka trzeciorzędowa tak zwana zalecana jest u pacjentów z pełnoobjawowym atopowym zapaleniem skóry. W celu zmniejszenia nasilenia objawów choroby zaleca się poradnictwo psychologiczne i bardzo dokładną edukację chorych i opiekunów chorych dzieci.
Pan profesor Jacek Szepietowski, panie profesorze, leczenie tej choroby, jak wygląda właśnie leczenie?
Leczenie atopowego zapalenia skóry jest zależne od nasilenia procesu chorobowego. Atopowe zapalenie skóry przebiega zarówno pod postacią łagodną, ale także zdarza się, że przebiega jako schorzenie bardzo ciężkie. Dlatego też wybór naszej opcji terapeutycznej musi być uzależniony od stanu klinicznego pacjenta. Bez względu na to, o jakim nasileniu choroby mówimy, musimy pielęgnować skórę. Ta sama pielęgnacja skóry jest już naszym postępowaniem terapeutycznym. O tym wspominał już mój przedmówca, a mianowicie stosowanie preparatów emolientowych, a są to te preparaty, które będą dbały o to, żeby skóra była odpowiednio nawilżona, natłuszczona i miała zachowaną swoją elastyczność, jest postępowaniem kluczowym. Będziemy także zachęcać, ażeby stosować kąpiele emolientowe, bowiem te kąpiele emolientowe powodują również odrestaurowanie tego defektu ektodermalnego, czyli defektu w rozwoju genetycznym naszej skóry, skóry pacjenta chorego na atopowe zapalenie skóry. Jeżeli będziemy mówili o dalszych etapach, bo zazwyczaj emolienty są elementem wspomagającym terapię, musimy przejść do leczenia przeciwzapalnego. I tutaj w leczeniu przeciwzapalnym możemy wykorzystywać miejscowo stosowane preparaty kortykosteroidowe oraz preparaty, które należą do grupy inhibitorów kalcyneuryny. Następnym krokiem jest już leczenie ogólnoustrojowe. Nawet pomiędzy leczeniem ogólnoustrojowym a leczeniem miejscowym można wspomnieć o tak zwanej fototerapii. Fototerapia to seanse naświetlające skórę odpowiednią długością promieniowania ultrafioletowego. W przypadku atopowego zapalenia skóry wykorzystujemy promieniowanie ultrafioletowe B lub też ultrafioletowe A, szczególnie ultrafiolet A1. Takie urządzenia dostępne są w specjalistycznych centrach dermatologicznych, praktycznie w każdym oddziale dermatologicznym, oczywiście w oddziale klinicznym jest to praktycznie wyposażenie standardowe. Bardzo ciężkie przypadki atopowego zapalenia skóry należy leczyć stosując terapię ogólnoustrojową i tutaj wykorzystywane są preparaty immunosupresyjne. Klasycznym preparatem immunosupresyjnym jest cyklosporyna A. Po raz pierwszy ta cyklosporyna A została wprowadzona do stosowania u pacjentów, którzy mieli wykonywane przeszczepy narządowe, a zaczęło się to od przeszczepu nerki. Dzisiaj stosujemy cyklosporynę w wielu procesach chorobowych o podłożu immunologicznym, włączając to atopowe zapalenie skóry. Ale także mamy dostępne preparaty, które są zarejestrowane jako te najnowsze leki biologiczne. Myślę tutaj o dupilumabie, który oddziaływuje specyficznie na element patogenezy procesu atopowego zapalenia skóry, a mianowicie na receptor interleukiny 4 i interleukiny 13. Ten nowy preparat jest zarejestrowany w Unii Europejskiej. Często korzystają koledzy z krajów europejskich, jak i także z Europy Zachodniej. Niestety w naszym kraju jest on jeszcze niedostępny do leczenia naszych pacjentów z ciężkim atopowym zapaleniem skóry. Trwają prace, ażeby włączyć ten preparat do tak zwanego programu leczniczego, ażeby dostęp do tej najnowocześniejszej terapii był możliwy także dla naszych polskich pacjentów.
Pan profesor Nowicki, panie profesorze, zatrzymajmy się na chwilę przy tej cesze choroby, jaką jest nawrotowość. Jakie czynniki mogą powodować nawrót tej choroby? Bo wiemy też, że nie wszystkie osoby są rzeczywiście narażone na nawrót tej choroby.
To bardzo jest ważna sprawa, ale jeszcze zanim do nawrotów dojdziemy...
Proszę.
Chciałbym tutaj uporządkować troszeczkę sprawy tej terapii emolientowej, która na wszystkich etapach stanu zapalnego przebiegu nawrotowego atopowego zapalenia skóry jest istotna. To nie jest tak, że stosujemy albo leczenie miejscowe, albo leczenie ogólne. Po prostu dodajemy w zależności od stopnia nasilenia choroby silniejszych leków. I bardzo jest też ważne, żeby pacjenci, którzy długo chorują, wiedzieli, że jeżeli jest stan zapalny, czyli kolor czerwony na skórka, emolienty, nawet te najdroższe, najlepsze, mogą spowodować podrażnienie. Jeżeli jest stan zapalny, obowiązuje nas leczenie przeciwzapalne i możemy bezpiecznie stosować nowoczesne preparaty glikokortykosteroidowe albo jeszcze lepiej nowoczesne preparaty bez steroidów, czyli te, o których mówił przed chwilą pan profesor, preparaty inhibitory kalcyneuryny. To są tylko dwa preparaty. Jeden jest w kremie, drugi jest w maści. Oba są bezpieczne i można je stosować tak długo, jak to jest potrzebne, na wszystkie delikatne miejsca z twarzą włącznie. Natomiast nerwowość w rodzinie, która jest niewyspana, powoduje zaostrzenie zmian. Układ nerwowy jest ściśle związany z naskórkiem i to wynika z rozwoju genetycznego i każdy stres, każde zdenerwowanie może spowodować nasilenie zmian skórnych, podobnie jak każda infekcja. Dlatego największe nasilenie tych stanów zapalnych mamy w przełomach pogodowych na wiosnę i na jesień, kiedy temperatura się gwałtownie obniża i zwiększa się ilość infekcji. Pamiętajmy, że ten upośledzony naskórek atopowy nie produkuje naturalnych peptydów przeciwdrobnoustrojowych. W związku z tym bronkowiec złocisty czuje się znakomicie na tej skórze i 90% dzieci atopowych to są przewlekli nosiciele bronkowca. Jeżeli podrapią naskórek, bronkowiec rozpoczyna swoją akcję widoczną, pojawiają się żółte, miodowe strupy, mówimy o lisiajcu zakaźnym, ale wirus opryszczki, który jest takim banalnym, często występującym u młodych ludzi wirusem, u atopowych pacjentów może spowodować uogólnione zapalenie skóry, kończące się koniecznością leczenia na oddziałach zakaźnych, przy wlewach przeciwwirusowych antybiotyków. Nie zapominajmy również o infekcjach grzybiczych, które u tych dzieci atopowych mogą pojawiać się szczególnie w postaci zapalenia kącików ust, tak zwanych zajadach. A więc nawroty spowodowane stresem, ale spowodowane również chemizacją naszego życia codziennego. I większość tych pacjentów pochodzi z dużych aglomeracji miejskich, gdzie mamy narażenie na spaliny, gdzie mamy większą ilość różnego rodzaju zanieczyszczeń i dzieci chowane są w warunkach takich bardzo szklarniowych. Natomiast te dzieci wiejskie, które od rana do wieczora przebywają na dworze i nic im nie szkodzi, na atopie nie chorują.
Pan profesor Szepietowski, panie profesorze, choroba dotykająca wiele obszarów funkcjonowania człowieka, także nawrotowa, choroba bardzo uciążliwa. Stąd i również, myślę, zasadne rodzące się pytanie, czy są jakieś stowarzyszenia, czy są jakieś fundacje, które rzeczywiście pomagają pacjentom chorym na atopowe zapalenie skóry, czy też ich rodzinom, pomagają odnalezienie się w tej chorobie.
Tak, to jest bardzo ważny aspekt, bowiem pozostawienie samego pacjenta jest zawsze niekorzystne. Ja wielokrotnie podkreślam, że ten holistyczny aspekt terapii tutaj daje bardzo duży efekt. Proszę popatrzeć, że wiele ośrodków w Polsce, ośrodków dermatologicznych organizuje tak zwane szkoły atopii. to nic właśnie innego jak pomoc, która jest oferowana zarówno dla osób chorych, jak i także osób, które stanowią bezpośrednie opiekunów, szczególnie rodziców dzieci chorujących na atopowe zapalenie skóry. Tam w takiej szkole atopii osoby uczą się, przyswajają wiedzę na temat właśnie czynników zaostrzających, jak unikać tych czynników, jak aplikować odpowiednio zarówno preparaty ochronne, preparaty pielęgnujące, preparaty lecznicze. Dostają także porcje informacji na temat aspektów psychologicznych czy psychospołecznych tej jednostki chorobowej, łącznie ze wskazaniami dietetycznymi. Badania naukowe, szczególnie prowadzone u naszych sąsiadów zachodnich, Niemców, dokumentują, że pacjenci, którzy są w ramach opieki szkoły atopii leczeni, reagują na daną opcję terapeutyczną zdecydowanie lepiej. Mamy także tak zwane towarzystwa zrzeszające pacjentów. W Polsce nie ma według mnie takiej dużej tradycji, ażeby te towarzystwa działały bardzo intensywnie. Przez lata ostatnie uaktywniły się towarzystwa dotyczące pacjentów chorujących na łuszczycę. Według mojej wiedzy mamy także Towarzystwo Chorych na Atopowe Zapalenie Skóry, z którym Polskie Towarzystwo Dermatologiczne oczywiście współpracuje, bo głos pacjenta tutaj jest bardzo istotny i wspólnie z pacjentami dążymy, ażeby zapewnić jak najlepszy dostęp do nowoczesnych opcji terapeutycznych dla naszych chorych. Włączając to oczywiście chorych na atopowe zapalenie skóry, o których dzisiaj w audycji przede wszystkim mówimy.
Panowie profesorowie, teraz zaproszę naszych słuchaczy do współtworzenia naszego spotkania Rozmów Niedokończonych. Przypomnę numery telefonów do naszego studia. Atopowe zapalenie skóry to temat Rozmów Niedokończonych. Numer telefonu dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer telefonu 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Pan profesor Nowicki, panie profesorze, czy w tej części wprowadzającej powinniśmy jeszcze coś ważnego, szczególnego słuchaczom przekazać, czy już możemy rozpocząć przyjmowanie telefonów?
Jeszcze jedna sprawa, mianowicie w tym roku obniżono wiek rejestracyjny tego preparatu biologicznego, który już na całym świecie jest szeroko stosowany. Dupilumab został zarejestrowany w postaci ciężkiej u dzieci od 6 roku życia. Natomiast u dzieci od 12 roku życia, zarówno w postaci ciężkiej, jak i umiarkowanej. Mówimy o umiarkowanej, ale przewlekłość każdego zapalenia skóry powoduje dużo problemów interdyscyplinarnych, o których mówiliśmy już wcześniej, ale przede wszystkim zwracam uwagę na te stany depresyjne i myśli samobójcze młodych ludzi, którzy jeszcze są niewykrystalizowani, nie rozwinięci całkowicie i już myślą, jak tutaj się odizolować całkowicie, ponieważ są prześladowani przez swoich kolegów.
Odbierzmy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Moje imię Agnieszka, dzwonię z miejscowości Lubaczów, spod Lubaczowa. Witam ojca prowadzącego, panów profesorów. Mój syn, 4-letni chłopiec, jest chory na atopowe zapalenie skóry. Już od prawie 3 lat jeździmy do różnych specjalistów i dopiero niedawno okazało się, że to jest właśnie atopowe zapalenie skóry. Byliśmy mnóstwo razy w szpitalu. To, o czym panowie profesorowie mówią, okropne sędzenie, które nie daje dziecku spać. Nie spaliśmy miesiącami praktycznie cały dom nie spał. W końcu to leczenie jakoś jest prowadzone. Natomiast pytanie do panów profesorów, bo w tym momencie jesteśmy na cyklosporinie. Był taki moment, kiedy właśnie pan doktor, do którego trafiliśmy w Rzeszowie, przepisał nam ten lek. Po jakimś czasie odstawiliśmy i objawy wróciły jakby ze zdwojoną siłą. I teraz po kolejnym pobycie w szpitalu doktor, który nas prowadzi, powiedział, że należy wrócić do cyklosporyny. No i jesteśmy drugi miesiąc na tym leku. I pytanie, jak długo może brać syn ten lek? No bo tak mamy utrudniony dostęp do też do tam do pana doktora, do przychodni, do badań. No i właśnie się zastanawiam, jak to długo możemy brać.
Dziękuję Pani bardzo. Mieszko, dziękujemy. Proszę przejść na odbiór. Dobrze. Kto z panów profesorów?
Ja postaram się, jeśli można,
bardzo proszę,
udzielić odpowiedzi. Myślę, że najbardziej dobrą opcją jest trzymanie się jednego lekarza i to chyba rekomendujemy wszystkim i pobieranie tego całego procesu terapeutycznego w jednej jednostce, gdzie można uzyskać poradę. To ma duże znaczenie, ponieważ lekarz prowadzący wtedy bardzo dobrze zna dziecko, zna osobę chorą i wie, jak długofalowo można podejść do terapii. My oczywiście możemy radzić, możemy dzielić się własnym doświadczeniem, ale myślę, że taką decyzję terapeutyczną będzie podejmował pan doktor lekarz w Rzeszowie. Możemy uspokoić panią, że atopowe zapalenie skóry jest chorobą, tak jak mówiliśmy, przewlekłą, przebiegającą z nawrotami i jak ktoś posiada przewlekłą chorobę, no to musi też i przewlekle się leczyć. Tak samo jak pacjent ma nadciśnienie tętnicze, to pobiera latami leki na nadciśnienie tętnicze. Jak ktoś ma cukrzycę zależną od insuliny, to bierze insulinę. Tak i tutaj tą terapię musimy prowadzić długo. Tu są różne możliwości leczenia cyklosporyną, w zależności także od stanu klinicznego pacjenta. Teraz skłaniamy się do takich kursów cyklosporyny przez kilka miesięcy do pół roku. Często później odstawiamy ten preparat, patrzymy, jak zachowuje się skóra, jak pacjent reaguje, ale przy zaostrzeniach wracamy. Istnieje też możliwość leczenia dłuższego przez okres nawet 2 lat. Ja to też w populacji osób dorosłych niekiedy stosuję, ale należy pamiętać, że cyklosporyna jako lek immunosupresyjny nie jest lekiem obojętnym dla organizmu i stosowanie tego leczenia obarczone jest także możliwością występowania działań niepożądanych, dlatego też pacjent powinien być jednak pod stałą kontrolą lekarską i okresowo musi mieć wykonywane badania, między innymi badania funkcji nerek, czy też pomiar ciśnienia tętniczego, które może wzrastać przy pobieraniu tego leku.
Dziękuję panie profesorze. Pozdrawiam także panią Agnieszkę bardzo serdecznie. Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witam?
Lekarz pediatra z Polski Północnej z dużym doświadczeniem 50-letnim. Cieszę się, że temat alergii jest poruszony, gdyż jest to bardzo trudny temat i kontrowersyjny w dzisiejszych czasach. Brakuje mi tutaj w dyskusji pediatry. Ja myślę, że to jest początek rozmów i dyskusji, bo jest konieczna, dlatego że jest to przypadłość bardzo częsta u dzieci. I oczywiście dorośli też, a nie powinni, a mają też dolegliwości tego typu, dlatego że nie ma podejścia prawidłowego do tego zjawiska. Bo to takie rozpoznawanie alergii u dorosłych, właściwie nie powinien już dorosły człowiek zapadać na to. A jeżeli dziecko zapada, to znaczy, że też jest no nie tak prowadzone, jak powinno być. Ja pracuję jeszcze do tej pory i naprawdę mam doświadczenie, koledzy pediatrzy też, i chciałabym zaproponować taką dyskusję z udziałem pediatrów, dlatego że no nie możemy zaczynać od końca. To znaczy, ja nie słuchałam od początku, ale słyszę, że alergolodzy, dermatolodzy się wypowiadają. No nie może być tak, żeby się pediatra nie mógł wypowiedzieć. A ponieważ temat jest kontrowersyjny, bardzo kontrowersyjny, dlatego że narzuca się kierunki postępowania w tej chwili, jest wręcz dyktat i tu pediatrzy są pomijani, a rzeczywiście najwięcej może zrobić pediatra, dlatego że już w czasie ontogenezy, czyli w czasie rozwoju płodu i dziecka, jest taki postęp w medycynie biologicznej, że medycyna akademicka może korzystać z tej wiedzy. No niestety ta wiedza jakoś kiepsko się przebija i ja chciałam właśnie zwrócić uwagę na ten fakt, że wręcz pediatrzy są jak gdyby obsuwani, jest taka niezdrowa konkurencja. Ja przyjmowałam w gabinecie pediatrycznym, a obok mnie alergolog przyjmował. Tam ludzie przychodzili, płacili. A do mnie to tylko zaglądali i mówili, no wiesz, tutaj to nie, bo tu ci pomogą. Jest coś takiego, że pediatra dzisiaj nic nie wie, a alergolog oczywiście tutaj przychodzi z pomocą, dlatego że to jest ta nowoczesność, to jest ten postęp. I ja nie chcę kwestionować tutaj, broń Boże, żeby tam kogoś urazić, bo oczywiście, że każdy chce jak najlepiej, przynajmniej no tak powinno być, ale coś jest nie tak, skoro i dorośli chorują i tutaj pacjentka przede mną wypowiadała się, no ja po prostu współczuję. Ja nie widzę większego problemu. Jeżeli od początku zastosujemy prewencję pierwotną, pan profesor mówił, zdaje się, na ten temat, i pediatrzy są od tego, żeby tą prewencję pierwotną robić. No naprawdę to już jest za późno, jeżeli zawierają się alergolodzy i dermatolodzy w późniejszym czasie. A to, że karmienie piersią, no to jest takie odkrywanie odkrytej Ameryki. No to wiadomo, że najlepiej by było, tylko że kobiety właśnie potrzebują zadbania dzisiaj, młode dziewczyny, potencjalne matki. Jeżeli nie zadbamy o odżywienie tych młodych dziewcząt, jeżeli nie będzie się prowadziła taka dziewczyna tak jak powinna, w sensie dbania o swoje mechanizmy obronne, o swoje zdrowie, o swoje odżywienie, no to jest wielka praca i to jest wielkie wyzwanie, ale to jest wszystko do zrobienia. Tylko właśnie pediatrzy, ginekolodzy, położnicy, oświata zdrowotna. W przedszkolach, żłobkach, w szkołach, no to trzeba oświatę zdrowotną. Tak. To przecież nie jest oświata zdrowotna, jak już zachorujemy, opowiadać, co trzeba robić, jakie cudowne leki. I teraz są dwa kierunki.
Tak, pani doktor, proszę już o konkluzję, jeżeli mogę prosić.
Chcę skonkludować. Bardzo proszę o to. Ja mam naprawdę duże doświadczenie. Jeżeli panowie profesorowie się zgodzą i Radio Maryja, naprawdę no, chciałabym tutaj...
Przejdźmy do konkluzji, pani doktor.
Tak, coś od pediatrów, którzy mają doświadczenia w tej materii i naprawdę, jeżeli nie będziemy zapobiegać, to leczenie jest kiepskie. No naprawdę nie oszukujmy się, bo efekty leczenia mamy marne i ja nie chcę tutaj mówić wszystkiego, ale no naprawdę trzeba powiedzieć, no przyznajmy się tutaj, jak chodzi o dermatologów, alergologów, jeżeli nie zapobiegniemy w porę, to z tym leczeniem będą potworne problemy i wiemy, że to jest problem dietozależny, cywilizacyjny i nie traktujmy tego jako choroby.
Dziękuję, dlatego, pani doktor, pozdrawiam bardzo serdecznie. Chciałbym, pani doktor, ja chciałbym już przekazać głos naszym gościom. Pani doktor, bardzo wiele wątków zostało poruszonych. Panowie profesorowie, bardzo, bardzo proszę.
Teraz na mnie kolej, Roman Nowicki z Gdańska.
Bardzo
myślę,
proszę.
Że pani profesor znakomicie zna gdański ośrodek, bo leczymy tutaj wszystkie dzieci atopowe z Polski Północnej i od 17 lat organizujemy szkolenie pediatrów corocznie w ramach Akademii Dermatologii i Alergologii, na którą panią doktor też zapraszamy, zawsze odbywa się to z okazji Światowego Dnia Chorego, a więc w okolicach 11 lutego. W tym roku z powodu pandemii zapraszamy online internetowo. Adres w internecie www.17ada.pl, Akademia Dermatologii i Alergologii. Pediatrzy są tam zawsze obecni i dzisiaj przez program telewizyjny również opowiadałem, że pacjenci głównie kierują się do pediatrów, którzy nie zawsze potrafią rozpoznać atopowe zapalenie skóry, a mówienie o karmieniu piersią nie jest odkrywaniem Ameryki, tylko większość tych dzieci niestety była karmiona mieszankami sztucznymi i stąd narastanie tego problemu, co już dawno zostało w podręcznikach opisane. Natomiast wracając jeszcze do tego, że tutaj profesorowie dermatolodzy i alergolodzy się wymądrzają i tych biednych pediatrów nie dopuszczamy do działania, my nie mamy wpływu na to, dokąd rodzice dziecka atopowego przyjdą, do kogo będą, u kogo się będą konsultować i leczyć. Natomiast wspólnie z pediatrami, z lekarzami rodzinnymi opublikowaliśmy najnowsze wytyczne i rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, który ukazał się pod koniec ubiegłego roku w dwóch częściach i zachęcam, żeby pani doktor zajrzała tam. I zapraszamy panią doktor do dyskusji wirtualnej na temat leczenia AZS-u. Dla lekarzy konferencja 13 lutego. Zapraszam serdecznie.
Dziękujemy serdecznie. Panie profesorze, to odbiorę telefon i pozwolę później jeszcze ustosunkować się także do tej wypowiedzi pani doktor. Dobrze?
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Maria z Krakowa. Chciałam zapytać pana profesora, bo leczę się od 2 lat, może nawet 3, bo to już 3 lata będzie za niedługo, na Rupafinie. Po prostu pani doktor wcześniej byłam u pediatry, przepisał Enkorton. No dość długo po prostu Enkorton brałam, jakieś 3 miesiące, 4. No i teraz cały czas jestem na Rupafinie i bez końca po prostu skóra mnie swędzi. Nie ma jakichś takich znaków strupów i tego typu, no ale mam stan zapalny skóry, głowy i twarzy, stwierdziła pani doktor dermatolog.
Dziękuję ślicznie. Pani Mario, proszę przejść na odbiór. Poproszę pana profesora Szepietowskiego. Bardzo proszę, panie profesorze.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze ustosunkowując się do poprzedniej wypowiedzi, pani doktor, ma to poniekąd i także może związek z tym kolejnym telefonem. Ja chciałbym wyraźnie podkreślić, że my mówimy o jednostce chorobowej, jaką jest atopowe zapalenie skóry i nie traktujemy tej jednostki jako jedynie alergii. To są dwa istotne elementy patogenezy choroby, a mianowicie mamy oczywiście czynnik alergiczny i u najmłodszych pacjentów jest to bardzo często czynnik pokarmowy, który następnie przechodzi na alergeny powietrzno-pochodne, które są częstsze u osób dorosłych. Z drugiej strony mamy to zaburzoną strukturę skóry, ten defekt ektodermalny, suchość skóry i my musimy zarówno oddziaływać na jeden, jak i na drugi element. Ja już w poprzedniej naszej audycji mówiłem, że dyskusja na temat, który z tych elementów jest ważniejszy, jest dyskusją czysto akademicką i praktycznie nie dającą jednoznacznej dzisiaj odpowiedzi. I to też odnosi się do ostatniego telefonu, gdzie pani mówi o leku przeciwhistaminowym, bardzo dobrym, nowej generacji, Rupafinie, gdzie oczywiście może być stosowany i jest stosowany w atopowym zapaleniu skóry. Jest to lek, który będzie działał na receptor histaminowy pierwszy. Ale też musimy sobie zdawać sprawę, że nie jest to leczenie, które całościowo obejmuje podejście do pacjenta. Dlatego też i inne elementy, elementy leczenia miejscowego, przeciwzapalnego, tych zmian, o których pani mówi na skórze, muszą być równolegle prowadzone ewentualnym leczeniem preparatami przeciwhistaminowymi, które w dzisiejszych czasach nawet zwiększamy poza tą klasyczną dawkę rejestracyjną, co jest w niektórych przypadkach zgodne z rekomendacjami eksperckimi.
Dziękuję, panie profesorze. Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo.
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy?
Niech Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Dziewica.
Teraz i zawsze.
Janina z Nysy się kłania. Miałam tego rodzaju schorzenie skóry i wyleczyłam go pszczelem mleczkiem. Brałam to pod język i po prostu były to takie grudki jak drożdże. I dziękuję serdecznie z Panem Bogiem.
Dziękujemy serdecznie. Jakie wsparcie panowie profesorowie tej medycyny naturalnej?
Tu bardzo bym był ostrożny, jeśli chodzi o przetwory pszczele, ponieważ jest tam duża ilość różnych komponentów alergicznych i dobrze się stało, że ta pani wyzdrowiała. Natomiast w wielu przypadkach po stosowaniu preparatów pszczelich, bardzo modny był w swoim czasie kit pszczeli, mieliśmy dużo zaostrzeń. Także tutaj bym bardzo ostrożnie podchodził i dobrze, że pani doktor, że pani nie zaszkodził ten preparat pszczeli.
Odbierzmy.
Bardzo istotne tak. jest także nastawienie do terapii. Jeżeli my jesteśmy nastawieni pozytywnie, to także i ta efektywność tej terapii jest korzystna.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo.
Kogo witamy, skąd telefon?
Cześć Boże, Stanisława Zgubczyk.
Bardzo proszę, pani Stanisławo, już słyszymy panią, proszę rozpocząć wypowiedź.
Już ja ściszę radio.
Wyłączyć całkowicie.
A dobrze, dobrze.
Tak, czasu właśnie szkoda,
mam
pani Stanisławo.
Takie stwierdzenie i takie te wypryski wyglądają jak brodawki, to bardzo swędzi. I tak jak miałam koronawirusa tego w październiku i od tej pory to już mam tego się nasypało i na twarzy, i na szyi, i na plecach. Wszędzie.
Nie pozostaje nic innego, jak udać się do dermatologa.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Marcin z Łodzi.
Panie Marcinie, wyłączamy radio, bo inaczej nie dojdziemy do porozumienia. Jesteśmy już na antenie. Bardzo tak. proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marcin z Łodzi. Proszę księdza, ja chciałem podzielić się swoim doświadczeniem. To prawda nie w zakresie samego atopowego zapalenia skóry. Przepraszam, założę sobie słuchawki, będzie się wygodniej rozmawiało. O, już jestem. Czy dobrze mnie słychać?
Tak, proszę kontynuować.
Tak, więc proszę księdza, mi udało się wyjść ze stwardnienia rozsianego, które też jest uważane za nieuleczalną chorobę. Natomiast dokonałem tego metodą eliminacji.
Tak, ale ja przepraszam najmocniej. Drodzy Państwo, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja brzmi atopowe zapalenie skóry. I bardzo bym prosił, aby wszystkie telefony naszych słuchaczy dotyczyły właśnie tego zakresu tematycznego, który podejmujemy dzisiaj z naszymi zacnymi gośćmi. I pozdrawiam Pana bardzo serdecznie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Alina z Rzeszowa.
Bardzo proszę, pani Alino.
Ja chciałam podpowiedzieć, że bo w naszej rodzinie też żeśmy mieli właśnie takie bardzo różne uczulenia i nam pomogło pozbycie się pasożytów. Odrobaczanie się.
Mhm.
Tak, jest to cenna uwaga. Niestety posiadanie pasożytów może indukować atopowe zapalenie skóry, o czym żeśmy mówili, że różne czynniki infekcyjne, włączając to także pasożyty, odgrywają rolę w indukcji procesu zapalnego, w nasileniu choroby.
Proszę bardzo, halo.
Próbuję przejść.
Tak, kogo witamy, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
Maria,
zawsze.
Maria z Bydgoszczy. Ja mam takie pytanie, czy właśnie jeżeli ktoś choruje na atopowe zapalenie skóry, czy jest to przeciwwskazanie do szczepień teraz? Takie mam krótkie pytanie tylko. Bardzo serdecznie dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję, Bóg zapłać, panowie profesorowie.
Według najnowszych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego nie ma takich przeciwwskazań. Jeżeli jest pani leczona immunosupresyjnie, lekarz leczący musi zmniejszyć dawkę albo zadecydować, jak należy postąpić.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Proszę bardzo, halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Paweł z Podpoznania, z Polski Północnej.
Witamy, panie Pawle.
Ja mam takie spostrzeżenie, słuchając audycji. Mam takie pytanie do panów profesorów, czy celem tej audycji jest mówienie tylko o tym, żebyśmy skupili się na fakcie wyleczenia, bo mam wrażenie, że ta dzisiejsza medycyna akademicka skupia się tylko i wyłącznie na zaleczaniu chorób. A mam doświadczenie właśnie z dermatologii, gdzie okazało się, że naturalna medycyna, czyli powrót do jakby źródeł, dało efekt w postaci wyleczenia złuszczycy dziecka 4-letniego. I czy tutaj, czy brnięcie w leczenie, bo dziecko było u dwóch dermatologów i obydwoje jednoznacznie powiedzieli, o sobie nie wiedzą, że to jest złuszczyca, to jest nieuleczalna i tak dalej. Dlatego mam taką wątpliwość, czy jakby ta dzisiejsza droga w medycynie tej konwencjonalnej w postaci leków, gotowych produktów, które są gdzieś tam produkowane przez koncerny. Czy to jest ta droga? Czy tutaj nie ma jakiegoś błędnego koła i tak naprawdę my obracamy się cały czas w tym samym, a nie mówimy o tym, o diecie przede wszystkim, jak zapobiegać chorobom, jak się wzmacniać organizm, aby nie być podatnym na tego typu schorzenia, bo no, ogólnie układ immunologiczny jest tutaj najważniejszy i żeby jego wzmacniać, a nie leczyć, znaczy zaleczać, mam wrażenie, zaleczać choroby, które będziemy pacjentami wiecznymi. Czy to tak. Nie jest gdzieś pies pogrzebany?
Panie Pawle, dziękujemy ślicznie, jak pan nas dobrze słuchała, przypuszczam, chyba, że nie to o diecie, także i w pierwszej części wspominaliśmy, w tej drugiej także. Ale oddaję głos naszym gościom. Bardzo proszę, który z panów profesorów?
Bardzo, bardzo ciekawy głos w dyskusji, bardzo ważny. No my akurat tutaj z panem profesorem Romanem Nowickim reprezentujemy tą klasyczną, powiedzmy, medycynę i no, posiadamy pewną wiedzę i patrzymy na proces chorobowy takie, jak dzisiaj pozwalają nam na to badania naukowe. Wspaniale by było, gdybyśmy mogli modyfikować naturalny przebieg choroby i prowadzić do całkowitego wyleczenia. Wielu takie mamy jednostkach chorobowych. Jak ktoś ma, powiedzmy, zapalenie płuc, to jesteśmy w stanie z tego zapalenia płuc wyleczyć. To samo także jest w przypadku dermatologii. Jak ktoś choruje na grzybicę, my z tej grzybicy pacjenta wyleczymy. Niestety szereg jednostek chorobowych ma przewlekły swój przebieg. I według naszej wiedzy nie jesteśmy w stanie zmodyfikować tego naturalnego przebiegu. Tak samo nie jesteśmy w stanie pacjenta wyleczyć cukrzycy ze wspomnianego wcześniej nadciśnienia tętniczego, bowiem możemy tylko te procesy kontrolować. I w ramach właśnie też schorzeń dermatologicznych mamy te przewlekłe dermatozy, które już w samej nazwie są przewlekłe, czyli długotrwające, długofalowe. One przebiegają z okresami remisji i zaostrzeń. U niektórych osób te remisje chorobowe, czyli okresy bez zmian skórnych, są i bardzo długie, nawet wieloletnie. Mamy pacjentów, którzy chorują na łuszczycę i w przypadku łuszczycy możemy doprowadzić do zniknięcia zmian chorobowych i po odstawieniu leczenia u niektórych pacjentów ten stan utrzymuje się długo, a u niektórych po tygodniu czy po dwóch tygodniach pojawiają się nowe zmiany chorobowe. Nie wszystko, mimo rozwoju tak znacznego medycyny, jeszcze w tym całym procesie rozumiemy. Natomiast staramy się dzisiaj prowadzić tak terapię, ażeby patrzeć na pacjenta całościowo, uwzględniając wszelkie jego elementy egzystencyjne, nie tylko samą skórę, ale także i samopoczucie i tak dalej, zdolność do wykonywania zawodu, zadowolenie z życia i staramy się, ażeby zmniejszyć lub zlikwidować te objawy i utrzymać ten okres jak najdłużej. I dążyć do tego, żeby to, co zaostrzenie wystąpi, nie było ono tak nasilone, jak poprzednio one występowały.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam Was wszystkich. Mówię Helena z Wejherowa.
Bardzo proszę,
Pani Heleno. Ja mam taki problem z moimi plecami, które mnie swędzą właściwie od lat. Tak niby niedokuczliwie, ale dokuczliwie. Ale w tej chwili, że od pewnego dłuższego czasu to swędzenie mnie potem powoduje takie jakieś dziwne takie pryszcze, które właściwie nie da się zdrapać, bo tam w środku jakby było coś twardego. I dalej mi swędzą, swędzą. Wszystkie już kremy zastosowałam, jakie mogłam, na wszystkie strony, bo to mi wnuczka zapisywała, bo ona jest lekarzem. I poza tym jeszcze moja doktor domowa też. No ale to wszystko jakoś tak nie daje efektu. I to właśnie coraz bardziej mnie swędzi z dnia na dzień, więc ja tak smaruję i myję i smaruję i natłuszczam, czym się da, bo znaczy się kremów, tak mam tutaj rozmaitych. I to wszystko właściwie nie daje efektu, więc może na ten temat, aha, jakaś pani doktor parę lat temu, 15 lat temu, bo ja już jestem wiekowa, stwierdziła, że to jest, czy to jest łupież pstry, o. Ale żadna lekarz poza tym o tym nie mówi, więc jest taka możliwość, że to taka jest nazwa i czy to da się w ogóle leczyć. O, tyle.
Dziękuję serdecznie, Pani Heleno. Panowie, co poradzimy, Pani Helenie? Panowie, co poradzi? Halo, słyszymy się?
Widzę, że pan profesor pewnie Nowicki tak czekam, ażeby zabrał głos. Natomiast ja oczywiście odpowiem na to pytanie. Nie jesteśmy w stanie za bardzo dużo poradzić pani ze względu na to, że nie wiemy, jaka to jest jednostka chorobowa. Łupież pstry jest nam bardzo dobrze znany, jest jednostką chorobową dobrze określoną. Najczęściej nie przebiega z dolegliwościami świądowymi, więc pewnie nie. Jest szereg różnych stanów, które przebiegają ze świądem. Ten świąd może być związany z procesem, który się toczy na skórze, ale także może być związany z procesem, który toczy się wewnątrz organizmu. Zarówno i niedokrwistość, choroby wątroby, choroby nerek mogą przebiegać ze świądem. Ze świądem, który może być świądem uogólnionym, czyli dotyczącym różnych obszarów skóry, lub świądem, który jest bardziej zlokalizowany. Dlatego też wydaje mi się, że taka konsultacja dermatologiczna, konsultacja lekarska ogólna u lekarza nawet pierwszego kontaktu jest jak najbardziej potrzebna, bo wymaga pani intensywnej diagnostyki, żeby starać się znaleźć przyczynę występowania tej dolegliwości świądowej. Zdarza się niestety, że tej przyczyny nie jesteśmy w stanie ustalić, ale nie jest to sytuacja zbyt częsta i zazwyczaj, jeżeli mamy tą przyczynę, jesteśmy w stanie lepiej pacjentowi bardziej adekwatnie pomóc.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże. Mówi Maria z Gdańska. I ja jestem 73-latką już. Choruję na atopowe zapalenie skóry. Bardzo uciążliwie. Byłam nawet zwalniana z tego powodu z pracy, że po prostu nie pasowałam do biura taka obsypana. Teraz od kilku lat biorę Encorton. Nie wiem, i to mnie, i to jest jeden lek, który mi leczy przy okazji astmy, ale lekarze ciągle są przeciwni. Ja już kilka razy zmieniałam przez to nawet lekarzy, że nie chcieli mi Encortonu stosować, a to jedyny lek, który rzeczywiście mnie uspokaja, bo mam spokój ze skórą, nie mam tych zmian. I chciałabym spytać po prostu, czy Encorton mogę nadal brać, tym bardziej, że on mi pomaga na astmę, którą teraz mam od kilku lat. Dziękuję i to wszystko.
Dziękujemy Pani Mario. Pan profesor Nowicki, bardzo proszę.
Pani Mario, u kogo Pani się leczy? U dermatologa, u alergologa?
Halo, słyszę.
U wszystkich, ale teraz leczyłam się w Akademii Medycznej w Gdańsku, leczyłam się u alergologów, ale to było mało skuteczne i nie ma już tego tego oddziału, w którym się leczyłam. I teraz już u ogólnego lekarza biorę, po prostu wymuszając prawie, żeby się czuć normalnie, żeby nie być obstrupiała, żeby nie być, żeby po prostu ludzi się nie wstydzić, bo
Pani
to
Mariu,
jest...
żeby zakończyć tę rozmowę dzisiejszą, bardzo ważną, powiem tak, że przewlekłe stosowanie uogólnionych glikokortykosteroidów rzeczywiście pomaga, natomiast ma bardzo nieprzewidywane następstwa z nadciśnieniem, z krwawieniem z przewodu pokarmowego. Także to, że lekarze chcieli pani odstawić albo zamienić, to bardzo dobrze. I sądzę, że najlepiej byłoby, gdyby pani wzięła skierowanie od lekarza ze swojego POZ-u i przyszła do nas na konsultację do poradni dermatologicznej. Codziennie o godzinie 8 rano konsultujemy wszystkich pacjentów i powiemy, co dalej, bo przez telefon nie będziemy tu szczegółowo udzielać porad.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Edyta z Bydgoszczy.
Bardzo proszę, pani Edyto.
Mam pytanie, dlaczego nie mówi się nic o tym, że ludzie są zarobaczeni, że większość z nas ma pasożyty i to powoduje wysypki, astmy i inne choroby. Szczęść Boże.
Dziękuję. No akurat w audycji dzisiejszej, panowie, ten wątek został już także podjęty, prawda?
Oczywiście każda infekcja wiąże się z pogorszeniem skórnych zmian. Natomiast nie wiem, skąd pani ma takie wiadomości, że wszyscy jesteśmy zarobaczeni, bo ja na przykład nie jestem.
Myślę, że to jest dosyć dużo przesadzona akurat teza, że mamy tak duży odsetek osób, które posiadają pasożyty. Myślę, że tak nie jest w rzeczywistości, natomiast niewątpliwie mogą zaostrzać AZS, o tym żeśmy mówili.
Radio Maryja, proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Małgorzata z Warszawy.
Bardzo proszę, pani Małgorzato.
Ja mam w zasadzie, pierwsze pytanie moje to jest takie, aby zdefiniować, co to jest otyłość brzuszna w przypadku dziecka, takiej dorastającej nastolatki. A drugie pytanie to, jak długo można stosować lekobazę, maść cynkową i protopik, czyli po prostu maści zalecone przy zaostrzonej postaci AZS-u. Dziękuję.
Na pierwsze pytanie o otyłości brzusznej, myślę, że każdy lekarz, pediatra, ile dziecko ma lat?
Rozłączyła się już nasza pani, powiedziała, że dochodzi o nastolatkę.
Nastolatka, no więc jeżeli nie ma 18 roku życia, to każdy lekarz, pediatra określi otyłość brzuszną znakomicie na podstawie badania fizykalnego. Natomiast te preparaty, o których pani mówiła, to są preparaty, które możemy stosować w sposób nieograniczenie długi. Wszystkie są bezpieczne.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo? Już jestem
tak,
na antenie?
Tak, na antenie. Kogo witam? Skąd
Boże.
Telefon?
Szczęść Boże.
Boże,
Agnieszka z Łodzi. Właściwie to ja dzwonię w imieniu mojego męża. Na pewno jest zbyt mało czasu, żeby powiedzieć wszystko, ale myślę, że mamy takie wspólne doświadczenie. Kiedy poznałam mojego męża, to było gdzieś tak z 15 lat temu, to właściwie pierwszy raz spotkałam człowieka, który jest uczulony na wszystko. Miał atopowe zapalenie skóry, uczulony był zarówno pokarmowo, jak i oddechowo. Właściwie no, człowiek uczulony na własny pot. Oprócz wielu modlitw, oczywiście, które zanosiliśmy wspólnie, no bo tutaj też jakby wierzymy w to, że Pan Bóg gdzieś tam się przychyla, ale też pokazuje jakieś ścieżki. Oprócz wielu modlitw stosowaliśmy przede wszystkim no, takie leczenie konwencjonalne. Mąż był takim królikiem doświadczalnym u wielu lekarzy, u wielu profesorów tutaj w Łodzi. Swego czasu na przykład uczestniczył w takim programie bardzo, bardzo drogim u profesora Kuny tutaj w Łodzi. Zgodził się na podawanie takiego leku, który właściwie działa w ten sposób, że oszukuje trochę taki układ immunologiczny. Dostawał zastrzyki rzędu, za które płaciła uczelnia, rzędu 30-40 tysięcy miesięcznie. różni studenci oglądali go jako taki przypadek bardzo ciekawy. Jego skóra właściwie wyglądała w momencie, kiedy zaostrzała się ta choroba, jak jedna wielka rana. Także no, życie było bardzo trudne. No i podczas na przykład takiej kuracji troszeczkę mu się poprawiało i znowu w momencie, kiedy tam uczulał się na kolejne rzeczy, które jadł, na przykład na wołowinę, czy wieprzowinę, czy mleko, to się zmieniało z dnia na dzień na przykład. Kupowaliśmy na przykład samą wołowinę i odżywiał się tylko wołowiną, po czym uczulał się na wołowinę, więc odczulał się na wieprzowinę i tak dalej, i tak dalej. Kiedy uczestniczył w tym programie, no to wydawało nam się to troszeczkę niebezpieczne, no bo właściwie tracił jakby taką naturalną odporność, naturalną taką uwagę organizmu. I po jakimś tam czasie, kiedy no, po miesiącu czy dwóch, ja troszeczkę tutaj oponowałam, żeby może już skończyć takie uczestnictwo w tym programie, no bo organizm też powinien jakby bronić się własnymi siłami. Przerwaliśmy ten program, jakby zerwaliśmy jakby nawet taką umowę, która obowiązywała wtedy męża, taką lojalnościową, że będzie te zastrzyki brał. W międzyczasie, ponieważ od dziecka właściwie chorował na tą chorobę od chyba 4 roku życia, brał różne takie dostępne na rynku leki, czyli sterydowe, zaczynało powoli wysiadać mu różne organy, czyli no, kości, osteoporoza, miał wymienione soczewki, ponieważ oczywiście też siadał wzrok, no tak jak Państwo, pewnie profesorowie wiecie doskonale. No i jakoś tak nam życie się układało, że ciągle szukaliśmy odpowiedzi na to, co można by było zrobić. I tutaj już wiem, że padały takie stwierdzenia, że no, te niekonwencjonalne metody tutaj gdzieś u Państwa zadziałały. U nas wiązało się to z tym, że moja mama ciężko zachorowała na raka, szukaliśmy lekarstwa i dotarliśmy do pana doktora medycyny nuklearnej, który leczył witaminą C. Podleczyliśmy moją mamę, ponieważ tam był taki ciężki, że no trudno, nikt nie dawał jej jakby.
Tak,
już,
ale teraz o mężu już, pani Agnieszko, bo już pojawiają nam się nowe wątki.
Ja staram się po prostu, żeby Państwo, którzy słuchacie też.
Tak, tak, pani Agnieszko, już konkluzję, bardzo proszę.
Już konkluzja. Konkluzja jest taka, że mój mąż w tej chwili od lat 10 właściwie nie bierze żadnego leku sterydowego, żadnych maści nie stosuje, bo Państwo wiecie, że leczy się głównie zachowawczo, czyli maruje się skórę, która maściami sterydowymi, bierze się sterydy i tak dalej. Bierze witaminę C i nic więcej. Zaczęliśmy od takich dosyć dużych dawek. On sobie kalibrował ten organizm swój, czyli brał coraz większe dawki, aż które doprowadzały do tego, że no miał tam rozwolnienie i inne.
Tak, ale to już...
Tak, i wtedy skalibrowała się. Ja wiem, że długo mówię, ale chciałabym też innym ludziom pomóc.
Tak, pani Agnieszko, to dziękuję serdecznie. Ja chciałbym już przekazać głos panom profesorom. Panowie profesorowie, bardzo proszę.
Ja pozwolę sobie odpowiedzieć, chociaż tutaj nasza dzisiejsza słuchaczka poruszyła wiele kwestii. Po pierwsze, wspomniała pani o badaniach, które są realizowane jako badaniach klinicznych. Myślę, że to jest ważne, żeby także naszych słuchaczy zaznajomić z tym zagadnieniem, a mianowicie badania kliniczne są realizowane, ażeby nowe opcje terapeutyczne zostały wdrożone na rynek farmaceutyczny i żebyśmy mieli nowe leki dostępne dla naszych pacjentów. Mamy to szczęście, że akurat w Polsce też te badania są realizowane. One mają swoje różne fazy, począwszy od fazy pierwszej, fazy drugiej i fazy trzeciej, która jest fazą rejestracyjną, która doprowadza do zarejestrowania leku przez agencję europejską mieszczącą się w Londynie, czy też agencję amerykańską, tak zwane FDA Food and Drug Administration. I w takim pewnie też programie uczestniczył małżonek pani, która zabrała głosy. I to jest zawsze rzecz, która jest całkowicie dobrowolna dla pacjenta. Pacjent sam podejmuje decyzję, ażeby wziąć udział w takim badaniu i także na każdym etapie takiego badania może podjąć własną decyzję, ażeby z tego programu odejść, wyłączyć się. Natomiast osobiście też prowadzę takie badania i pan profesor Nowicki z pewnością również one są bardzo korzystne dla dużej grupy naszych pacjentów. A mianowicie szczególnie te badania trzeciej fazy, te końcowe, dają możliwość, ażeby te nowe leki, które już są dość dobrze przebadane, były zastosowane u naszych polskich pacjentów i oczywiście są to badania, które pacjent otrzymuje lek, jak i opiekę lekarską całkowicie bezpłatną, bo płaci za to sponsor, który chce w przyszłości wprowadzić ten lek na rynek. Drugi aspekt to jest medycyna konwencjonalna, medycyna alternatywna. No ja osobiście jestem bardzo przeciwny tym aspektom takim medycyny alternatywnej. Tutaj była mowa o witaminie C, dużych dawkach stosowanej zarówno w terapii nowotworów, jak i także w terapii atopowego zapalenia skóry czy innych schorzeń alergicznych. Myślę, że nie ma danych takich stricte naukowych, my nazywamy to evidence-based medicine, które by o tym mówiło, nawet wręcz odwrotnie, wydaje się, że nie ma to sensu specjalnego, ale oczywiście czasami są sytuacje, że pewne rzeczy pomagają lub też akurat przebieg schorzenia nienowotworowego jest taki, że uspokaja się ta choroba w sposób naturalny. Ja osobiście nie przykładałbym tutaj tak dużego znaczenia do tej stosowanej witaminy C. Wręcz odwrotnie, od tego bym Państwa odciągał i odradzał.
Czy pan profesor Nowicki chciałby dodać coś?
To znaczy, przypominam, że atopowe zapalenie skóry ma okres nawrotów i być może mąż po tym leczeniu klinicznym w klinice alergologii uzyskał taką remisję bardzo dobrą i długą. Witamina C myślę, że nikomu nie zaszkodziła. Dobrze, że Państwo innych jakichś naturalnych metod nie stosują, ponieważ żyjemy już w XXI wieku i należy zakończyć już to leczenie u szeptunek i różnych specjalistów, którzy nie zajmują się na co dzień leczeniem skóry. Być może, że to rozpoznanie u męża atopii nie dotyczyło skóry i dlatego tak to pięknie na witaminie C się poprawiło. Ale przypomnę, że dieta ma bardzo ważne znaczenie. Pani doktor pediatra, która się z nami łączyła, zarzucała nam, że za dużo mówimy o karmieniu piersią. Myślę, że o karmieniu piersią trzeba mówić, zwłaszcza naszym nowoczesnym mamom, które zapomniały o tym, do czego te piersi są stworzone. A druga sprawa, coraz większe znaczenie przywiązujemy do suplementacji olejami rybimi, które mają znakomite działanie przeciwzapalne. Tyle na temat naturalnego leczenia. Każde inne jest niewłaściwe, a przypominam, że tu w atopii chodzi o jak najszybsze wyleczenie zmian skórnych, żeby nie doszło do rozwoju marszu atopowego, który czyha i jeżeli nie leczymy tych bardzo silnych stanów zapalnych, wtedy ten marsz atopowy postępuje i zajmuje inne narządy pacjenta. Także bardzo ważne jest prawidłowe leczenie według najnowszych rekomendacji.
Panie profesorze, i w tych telefonach, które odebraliśmy, które będziemy jeszcze odbierać, no wybrzmiewa jakiś taki rzeczywiście niepokój szukania czegoś na własną rękę, częstego zmieniania lekarzy przy tej chorobie, która jest chorobą długotrwałą. Rzeczywiście no powinniśmy zaufać specjaliście, lekarzowi, no który będzie nas prowadził jednak nie po omacku, tylko drogą dość pewną w tym naszym leczeniu, wychodzeniu z tej choroby.
Atopowe zapalenie skóry, to co mówimy od samego początku, jest chorobą niezwykle przewlekłą. Pacjenci szybko się nużą, rodziny również są zmęczone, szukają cudotwórcy i stąd pogoń za jakimiś takimi nadzwyczajnymi metodami leczenia, które niestety kończą się nie najlepiej.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, witam wszystkich. Andrzej z południa Polski.
Witamy panie Andrzeju.
Ja chciałem podjąć dwa tematy związane z zapaleniem skóry i to ściśle też tam w tym drugim temacie.
Tak, pierwsze pytanie, bardzo proszę.
To pan profesor wspomniał o zajadach, czyli kącikach ust, i słyszałem kiedyś, że prawdopodobnie to jest objaw braku witaminy B, tylko nie wiem, czy B6, czy B2, no jakiś tam B. A też pan profesor któryś mówił, że to grzyby to powodują. Mnie tak czasami tam
terapię.
I biorę po prostu spirytusem salicylowym, co tak, pan profesor mógł do tego dodać.
I druga kwestia?
A poza tym, wracając do tego, to kolega w połowie lat 70. miał właśnie takie wypryski i twarz czerwoną i gdzieś się dowiedział, że właśnie to, o czym pan profesor mówił, te promieniowanie ultrafioletowe pomaga. I on to wiązał, tak przynajmniej do nas to dotarło, z opalaniem. No i wziął tą rtęciówkę taką, jak na ulicach były, tą bańkę tam stłuk i z tego miał właśnie te promieniowanie ultrafioletowe.
Dziękuję serdecznie panu. Bardzo proszę, panowie, zajady, no i kwestia promieniowania ultrafioletowego.
Jeśli tak, chodzi zajady o infekcję kącików ust, to w większości jest to wywołane grzybem Candida albicans, bardzo popularnym. I u dzieci atopowych jest to często objaw atopowego zapalenia skóry. Natomiast nie radzę nikomu tłuc baniek żadnych i naświetlać się promieniami, którymi możemy poparzyć skórę i spowodować zmiany nowotworowe.
Proszę bardzo.
Mamy wystandaryzowane tak. Dzisiaj specjalne urządzenia, odpowiednie także osoby przeszkolone, które pracują z tymi urządzeniami. Dobieramy dawkę promieniowania bardzo szczegółowo w zależności od tego, jaka to jest osoba, jaki jest fenotyp tej skóry, czy łatwiej się opala, czy łatwiej się parzy i tak dalej. Więc to jest cała wiedza, która mówi, jak zastosować to promieniowanie i dobrać odpowiednią terapię dla danej osoby.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Witam serdecznie.
Witamy, kogo witamy?
Maria z Warszawy.
Tak, pani Mario, proszę bardzo.
Chciałam się podzielić z historią swojej choroby.
Ale atopowe zapalenie skóry, pani Mario?
Tak. Właśnie od 60 lat odczuwam dolegliwości związane z tą chorobą. Nawet byłam w szpitalu kiedyś, no po kilku dniach wypisałam się, ponieważ nie pomagało mi, tam miałam jakieś smarowanie, pętlowanie pleców, na plecach mam. I bardzo suchą skórę i bardzo suche włosy. No i brałam właściwie wszystkie możliwe maści, które też mają rzeczywiście bardzo dużo ubocznych działań. Także starałam się niedługo brać te maści, ale właściwie to chyba wszystkie możliwe maści brałam. I muszę powiedzieć, że ostatnio czuję się zdrowa. Mianowicie odstawiłam te wszystkie maści. Oczywiście kąpię się co drugi dzień przynajmniej, jeśli nie codziennie, tylko w szarym mydle. Nie używam żadnych kosmetyków, tylko naturalne szare mydło do kąpieli. I poza tym wszystkie metki obcinam i biorę tylko, używam tylko bawełnianą, lnianą, bieliznę i odzież. I oczywiście nie mogę wełny. Mm-hmm. Nie mogę skorzystać z wełnianych swetrów ani bluzek. Wszystko musi być tylko z czystej bawełny albo len. Mm-hmm. I powiem, że jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ od miesiąca czasu zginęły wszystkie zmiany na skórze, a miałam ich bardzo dużo. Kiedyś to w ogóle sensacją było dla lekarza, jak rozebrałam się i pokazałam swoje plecy. W tej chwili używam tylko jednej maści, która mi znakomicie pomogła. Już tylko tylko w jakieś pojedyncze zmiany. Leciutko smaruję tą maścią.
Tak.
Mhm. Nie mam żadnej wątpliwości. Ona się nazywa Cerkobalm.
Dziękuję Pani Mario. Wszystkiego dobrego. Życzymy oczywiście zdrowia także. W pierwszej części panowie profesorowie trochę więcej czasu poświęciliśmy tej prewencji w atopowym zapaleniu skóry. Między innymi mówiliśmy o odzieży, mówiliśmy także o kosmetykach, o myciu się. Stąd i również może warto także w tej drugiej części jeszcze na chwilę do tej prewencji nawiązać. Bardzo proszę.
Tak, to jest dosyć istotne, co pani mówiła, bo pani mówi o unikaniu czynników drażniących i czynników alergizujących. To jest rzecz, którą należy oczywiście stosować, jeżeli pacjent choruje na atopowe zapalenie skóry, a mianowicie wełna będzie też powodowała zaostrzenie. Mówiliśmy także w audycji poprzednio, że wysiłek fizyczny, pocenie się intensywne, to są te czynniki, które sprzyjają, że atopowe zapalenie skóry nawraca lub też przebiega ciężej. Nawet to obcinanie metek czy coś, to jest wszystko to związane z mechanicznym drażnieniem. To ma oczywiście duże znaczenie. Nieco inny pogląd miałbym na mydło szare, bowiem mydło posiada swój charakter zasadowy. Skóra ma charakter, ma odczyn kwaśny. pH naturalne skóry to 5,5. I wtedy przy tym zachowaniu pH naturalnego skóry sama skóra najlepiej sama się broni, czyli wykorzystuje te wewnętrzne, własne mechanizmy obronne. Mydło jakiekolwiek, a szczególnie już mydło szare, będzie powodowało alkalizację tego środowiska. Dlatego też zgodnie z dzisiejszą wiedzą my staramy się właśnie rekomendować nie używanie mydła, w tym mydła szarego, a raczej stosowanie dermokosmetyków do mycia, które powodują, że ten naturalny pH skóry jest utrzymywany. A dobór już formy tego dermokosmetyku, czy będzie to kostka do mycia, czy będzie to kosmetyk w postaci emulsji płynnej do mycia, to już pozostawiamy pacjentowi, bo ma to już drugorzędne znaczenie.
Proszę bardzo.
Panie
profesorze. Proszę.
To, co pani dodała, że nie stosuje żadnych środków kosmetycznych, za wyjątkiem balsamu, który jest bardzo dobrym balsamem. Ja nie będę powtarzał nazwy, ale jest to balsam mocznikowy z beta-karotenem produkowany w Gdańsku i on jest bardzo dobry, zalecany i niedrogi.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Tomasz z Polski Północnej.
Panie Tomaszu, do słuchawki proszę, bo gdzie głos ucieka. Tak jest,
halo?
Słyszymy się.
Ja chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować za dyskusję. No to jest problem bardzo poważny. I też tu raczej troszeczkę biegał z tematu, natomiast no, problem jest tyle poważny, że...
Panie Tomaszu, nie słyszymy ponownie.
Haro?
Teraz lepiej? Ostatnią próbę podejmijmy, proszę
dobrze.
Spróbować.
Czy teraz lepiej? Halo,
tak,
halo?
Proszę.
Tak, problem jest bardzo poważny i mówię, my się borykamy z żoną a propos atopowego zapalenia skóry u dziecka. Dziecko ma w tej chwili rok i 4 miesiące, dlatego mówię, wielu słuchaczy dzwoni troszeczkę naokoło, a ja chciałbym akurat kilka precyzyjnych pytań zadać panom profesorom. Taka krótka historia. Problemy się pojawiły w 3 miesiącu życia dziecka. Tak jak panowie profesorowie powiedzieli, pojawił się niesamowity świąt. Na szczęście mamy bardzo solidną panią doktor pediatrę, która no, pomagała nam też konsultując z innymi swoimi znajomymi lekarzami i pokierowała nas odpowiednio. Natomiast dziecko, ten świąt był na tyle uporczywy, że praktycznie noce były całkowicie nieprzespane. Jedyne, co nam pomagało, to takie opatrunki, że dziecko było owinięte całe takimi specjalnymi opatrunkami i na to mokrymi, i na to zakładaliśmy opatrunki suche. Tam były bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o badania krwi. Był bardzo wysoki odsetek eozinofilów. Nawet dziecko było podejrzewane aż o białaczkę eozinofilową, bo tam odsetek był aż 20%. Z czasem zaczęło to się jakoś normować i okazało się, że dziecko ma niesamowitą alergię pokarmową. Niestety na bardzo wiele alergenów pokarmowych. Oczywiście na białka mleka krowiego. na białko jajka kurzego, tam była też alergia na pszenicę, na soję, na bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy. Chciałbym tylko powiedzieć a propos tej pani, która się na początku wypowiadała, pani pediatry, że tutaj rzeczywiście i panów profesorów również, wiele osób, nie ma końca powtarzania, że karmienie naturalne jest bardzo, bardzo ważne, bo nawet dwóch dermatologów nam radziło na przejście na takie preparaty właśnie mleko zastępcze, hipoalergiczne. Natomiast mały jest cały czas na piersi, tak jak mówię, ma rok i 4 miesiące. Ale oczywiście żona musi też stosować taką dietę hipoalergiczną. Teraz jesteśmy pod kontrolą bardzo dobrego dermatologa, alergologa, który działa bardzo skrupulatnie. Natomiast ja mam 3 konkretne pytania. Pierwsze pytanie jest takie, bo czekamy do 2 roku życia, żeby móc włączyć kalcyneuryny, bo tak jest w charakterystyce produktu leczniczego. I jak według panów profesorów, kiedy najwcześniej panowie takie te leki właśnie, na które my teraz czekamy, włączają? To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie, no to jest średnio, jak panowie uważają, kiedy taka alergia pokarmowa ma szansę minąć? I wreszcie trzecie pytanie. To się też przewijało tutaj w rozmowach niektórych słuchaczy, że część słuchaczy próbuje tutaj mówić o przyczynach, też o takiej medycynie naturalnej troszeczkę. I moje konkretne pytanie jest takie, na ile sobie zarzucać, że coś robiliśmy nie tak, jak właśnie żona była w ciąży z dzieckiem, z chłopcem. I teraz jak wpływ odżywiania się matki ciężarnej, od razu powiem może, że my jesteśmy obciążeni chorobami atopowymi. Ja miałem też dosyć poważne problemy skórne, mi to na szczęście minęło. Także jeżeli wiadomo, że jest atopia w rodzinie, to na ile matka, będąc w ciąży, powinna stosować już profilaktykę i na przykład unikać pewnych alergenów pokarmowych. Czy ma to jakiś wpływ? Także to są takie moje 3 pytania. Inhibitory kalcyneuryny. Po drugie, kiedy taka alergia pokarmowa się, jak długo się utrzymuje? I trzecie właśnie taka profilaktyka, jeżeli chodzi o ciężarne.
Także będę wdzięczny. Dziękuję panie Tomaszu, proszę przejść na odbiór. Bardzo proszę panowie.
Jeśli chodzi o inhibitory kalcyneuryny, to nie mam żadnych obiekcji i stosuję je u dzieci od 3 miesiąca życia. Są to preparaty bezpieczne. Rzeczywiście w Polsce jest zapis w HPL-u już od 2 roku życia, ale pimecrolimus jest stosowany szeroko na świecie od 3 miesiąca. Jest to krem bezpieczny i znacznie lepiej działający niż miejscowe glikokortykosteroidy. Jeśli chodzi o kolejne pytania, jest to bardzo indywidualna sprawa i tutaj zaufałbym temu doskonałemu alergologowi pediatrze i zostawił to dziecko pod taką opieką. Tak jak pan wyrósł z tej alergii, myślę, że dziecko będzie podobnie wyrastało.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Anna z Lublina.
Witamy pani Anna.
Była mowa bardzo dużo na temat diety dla dzieci. Wszystko jest dla dzieci, bo od tego się zaczyna najbardziej to chorowanie od dzieci. Ale chciałam prosić o to, może bo ja przegapiłam, o dietę u dorosłych na atopowe zapalenie skóry. Bo pytałam kiedyś lekarza, czy mi obowiązuje jakaś dieta. Powiedziała, że specjalnie nie ma takiej potrzeby. Mm-hmm. To takie pytanie. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Dobrej nocy.
Dziękuję.
Ale zanim się pani rozłączy, proszę powiedzieć, czy pani cierpi na alergię pokarmową?
Ja... proszę powtórzyć pytanie.
Na alergię pokarmową czy pani cierpi?
Nie, ja nie cierpię na to. Tylko ja
to
cierpię na
6
lat na atopowe
konieczne
zapalenie. Ciągle mam jakieś nawroty. Mm-hmm. No i tylko teraz...
Pani Ando, pan profesor, odpowiedział... Pani nie słucha, pani Anno. Anno, przepraszam najmocniej. Pan profesor odpowiedział, uczmy się także szacunku do siebie i słuchajmy siebie nawzajem. W tej sytuacji żadna dieta nie jest konieczna. To była odpowiedź pana profesora. Proszę bardzo, Radio Maria.
Ale pamiętano o przetworach rybnych i o tranie i o rybach tłustych. Bardzo proszę.
Tak, Radio Maria.
Dzwonię do Państwa, słuchając programu a propos atopowego zapalenia skóry, zainspirowała mi pani z Łodzi, która dzwoniła, że jej mąż chorował całymi latami na atopowe zapalenie skóry.
Tak, ale ja bym prosił, żeby pan do panów profesorów z pytaniem się zwrócił, a nie do słuchaczki.
Pan profesor, który ma profesor przed nazwiskiem, wie, że nie został leczony, nie ma pasożytów, skoro nigdy się nie leczył na pasożyty, nigdy nie robił sobie testu, że on nie ma pasożytów. Bo tutaj profesor powiedział tej kobiecie, że ona, że on na pewno nie ma pasożytów.
Nie. Przepraszam pana najmocniej. Panowie profesorowie, proszę przypomnieć ten telefon. Była zbyt duża generalizacja. Słuchaczka, która telefonowała, stwierdziła, że wszyscy mają.
Wszyscy jesteśmy zakażeni pasożytami. Tak. To jest oczywiście przesadą i nieprawdą.
Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo. Radio Maryja, halo.
Do audycji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Jadwiga spod Tucholi.
Proszę bardzo, pani Jadwigo.
Choruję na atopowe zapalenie skóry. Mam liczne blizny. Bardzo długo choruję. I biorę hydroksyzynę. Miałam lampy, krioterapię, ale nic nie pomaga. I jeszcze mam dodatkowe pytanie, czy ja mogę się zaszczepić na COVID-a w tej sytuacji?
Mm-hmm.
To może odpowiemy od końca, że oczywiście szczepienie przeciwko COVID jest jak najbardziej tutaj możliwe i nie ma przeciwwskazań, szczególnie, że pani nie bierze żadnych leków, które by obniżały odporność pani, czyli leków immunosupresyjnych. No niestety pojawia się to, i ja to widzę w naszej audycji, że dużo osób mówi, że było leczonych różnymi metodami i te metody no, nie spełniają oczekiwań. I to myślę, że jest prawdą ze względu na to, że cały czas mamy takie niespełnione oczekiwania pacjentów pod względem efektywności terapii. Wiemy coraz więcej o schorzeniu, mamy coraz to bardziej nowoczesne leki, ale większość pacjentów jesteśmy w stanie leczyć i kontrolować tak, że mogą normalnie funkcjonować. Wymaga to jednak bardzo dobrej współpracy pomiędzy lekarzem i pacjentem, zbudowania tego zaufania oraz postępowania zgodnie z rekomendacjami eksperckimi i z jednego poziomu przechodzenie do drugiego, bo jeden poziom nie pomaga, być może trzeba zastosować preparaty z drugiego poziomu leczniczego. I tak my zazwyczaj tą drabinką terapeutyczną idziemy do góry, dochodząc do tych preparatów, które są preparatami już dla najbardziej zaawansowanej choroby. Tutaj akurat poruszyła pani krioterapię. Krioterapia nie jest stosowana w atopowym zapaleniu skóry. Być może, że była stosowana dodatkowo na jeszcze inny proces chorobowy, który towarzyszył jednostce, jaką jest atopowe zapalenie skóry. Zastosowanie, proszę Państwa, także naświetlań nie jest elementem, który wyprowadzi całkowicie pacjenta z choroby. U większości pacjentów spowoduje, że mamy złagodzenie objawów, ustępowanie tych objawów, czy ustąpienie tych objawów, ale one po pewnym czasie nawrócą. Dlatego też my właśnie tą długofalowość naszego podejścia terapeutycznego i ten holistyczny aspekt terapii z wykorzystaniem wszystkich możliwości, łącznie z poradami i pomocą psychologiczną, wykorzystujemy tutaj w leczeniu chorych na atopowe zapalenie skóry. Oczekujemy na coraz to nowsze opcje terapeutyczne, które umożliwią nam stosowanie skutecznej terapii u praktycznie jak największej grupy pacjentów, którzy mocno cierpią, z czego zdajemy sobie oczywiście bardzo dobrze sprawę.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże, mówi Jacek z Warszawy.
Witam panie Jacku.
Chciałbym się zapytać, chciałbym się poradzić w takiej sprawie, mianowicie zmagam się z taką dolegliwością, że moje dłonie, szczególnie w okresie zimowym, no niezwykle mocno się wysuszają, niezwykle pękają, zwłaszcza na grzbietach dłoni, wręcz do krwi. I czytałem o tym, że może to być spowodowane atopowym zapaleniem skóry. I moje pytanie, czy tak rzeczywiście może być. Jeszcze charakterystycznym objawem jest to, że po zmoczeniu te dłonie, no troszeczkę skóra na nich namięka i staje się miękka, ale po wysuszeniu staje się twarda, nie chce się rozciągać, a rozciągnięcie jej powoduje pęknięcia dłoni.
Dziękuję
pani. Czy nosi pan rękawiczki zimą?
Tak, oczywiście.
Bo bardzo ważne jest, żeby nie narażać tych rąk na mróz. I ważne jest, żeby pan codziennie natłuszczał wieczorem przed pójściem spać. I myślę, że taka terapia powinna wystarczyć, żeby te ręce wróciły do normy, a jeżeli nie, no to proszę udać się do najbliższego dermatologa.
Proszę bardzo.
Te objawy, które pan opisuje, są objawami, które by można było przełożyć na wyprysk, tak? I ten wyprysk może być alergiczny, może być także z podrażnienia. Tutaj by należało się temu bardziej przyglądać. My mówimy bardziej tutaj o tej egzemie w takim powszechnym rozumieniu. I niewątpliwie te czynniki atmosferyczne, na które pan zwraca uwagę, mogą ten wyprysk zaostrzać. I to, co pan profesor mówił, pielęgnacja jest tym pierwszym krokiem, niekiedy niewystarczającym, dlatego trzeba dodatkowe leczenie jeszcze wdrożyć.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, kogo witamy?
Z Warszawy, Zygmunt.
Słuchamy, panie Zygmuncie.
Mam takie pytanie, bo dodzwoniłem się do audycji o atopowym zapaleniu skóry.
Tak, tak? Jest.
Mam takie pytanie, ponieważ okresowo, zwłaszcza zimą, pojawia mi się na czole takie zaczerwienienie. I niedawno od znajomej lekarki usłyszałem no, takie prozaiczne rozwiązanie, ale pomaga, krem Bambino. Mhm. I zastanawiam się, czy to może być tylko spowodowane takim przesuszeniem skóry, czy to jest faktycznie, można to rozpoznać jako atopowe zapalenie skóry, bo zauważyłem, że na przykład przy zmianie oprawek na tytanowych, na stalowe, to się zmienia też. Mhm.
Dziękuję ślicznie. Ktoś z panów profesorów?
Ja nie usłyszałem, co panu się pojawia na czele.
Czerwone przebarwienia, rumień.
No trudno powiedzieć, na co pan choruje także, bo rozpoznanie atopowego zapalenia skóry no, musi być postawione przez lekarza na podstawie tych wszystkich kryteriów, o których dzisiaj żeśmy już mówili. Ten rumień na czole może być jednym z objawów atopowego zapalenia skóry. Może także być całkowicie niezwiązany. To, że pomaga krem Bambino, to każdy właśnie ten emolient, o którym my tutaj już tak dużo żeśmy dzisiaj mówili, no to jest bardzo dobrze, bo to jest ta dbałość o skórę, gdzie ten zaburzona ta bariera skórno-naskórkowa, która u pana występuje, jest odrestaurowywana poprzez tą suplementację tym emolientom i jest lepiej. Niestety ta zmiana oprawek tutaj sugeruje jednak, że są pewne elementy stali wykorzystywane czy innych metali, może także skłaniać do alergii kontaktowej. Alergia kontaktowa, wyprysk kontaktowy jest odmienną jednostką chorobową, która niekiedy może współtowarzyszyć atopowemu zapaleniu skóry.
Pan profesor Nowicki chciał jeszcze dopowiedzieć, panie profesorze?
Ja chciałem tylko powiedzieć, że w stolicy jest zdaje się minus 17 stopni i krem Bambino w takich warunkach atmosferycznych może spowodować zamarznięcie wody, która jest w tym kremie. Proszę przejść na maść witaminową z witaminą A plus E i to jest bez recepty bezpieczny środek na mróz.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Zwracam się do panów.
A kogo gości, witamy? Jaki na imię?
Aha, Maria z Polski Zachodniej.
Proszę, proszę, pani Mario.
Tak, od paru lat miałam rozpoznane atopowe zapalenie skóry. Objawiało się bardzo wielkim swędzeniem, ale zrobiono mi testy alergiczne i mam alergię wziewną i pokarmową na wiele pokarmów. No, ale biorę leki, biorę klatrę aktualnie, tylko od momentu wiosny do późnej jesieni strasznie się nasila swędzenie i pleców, i rąk, tak jakby szpilki były wbijane, przepotworne. I skierowano mi do lekarza, neurologa, który mi też przypisał leki, pregabalginę, ale też mi nie pomogło. I mam pytanie właśnie, do kogo mam się zwrócić i co to może być? Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Pani się leczy u dermatologa.
Halo, pani Mario?
Tak,
tak, leczy się u dermatologa, u alergologa, i do neurologa zostałam skierowana.
to trudno przez radio nam coś tutaj pani radzić, ewentualnie zmianę dermatologa.
Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Można.
Tak, tak, już proszę rozpocząć wypowiedź, kogo już witamy, skąd telefon.
Jan ze Śląska.
Tak, pani Janie.
Chciałem zapytać, panie doktorze, czy leki biologiczne są na to konieczne? No oczywiście jest tło tego kosztowność i dostępność być może, ale czy jest konieczność, jeżeli ktoś by miał trudności z tym związane? Ja oczywiście z tym nie mam problemów, aczkolwiek się to, co się wydawałoby, że żadnych problemów nie ma, czasem się zdarza, ale ja na to stosuję proste środki. Być może to jeszcze nie jest takie groźne. Dziękuję.
Dziękuję.
Leki biologiczne są do leczenia atopowego zapalenia skóry przeznaczone. Mówiliśmy o tym już, jeszcze raz powtarzamy. Mamy jeden preparat, który jest już zarejestrowany. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zarówno leki biologiczne, jak i tak zwane leki pod postacią małych cząsteczek zostaną wprowadzone do terapii atopowego zapalenia skóry. Na to czekamy. Ale proszę pamiętać, że te leki są i będą przeznaczone tylko dla wyselekcjonowanej grupy pacjentów. Dla tych pacjentów, których nie jesteśmy w stanie kontrolować i leczyć z wykorzystaniem dostępnych metod terapeutycznych. Szacujemy, że w Polsce takich pacjentów jest gdzieś rocznie około 300, 400, może 500 maksymalnie pacjentów. Nie jest to więc ogromna rzesza pacjentów, ale jeżeli ktoś trafi do tej grupy, to oczywiście byłoby wspaniale, gdyby w Polsce była dostępność tych najnowszych opcji terapeutycznych. Na to bardzo liczymy i zarówno jako środowisko alergologiczne, jak i dermatologiczne dążymy do tego, ażeby te preparaty, które są zarejestrowane, były dostępne pod względem ekonomicznym, czyli żeby były także refundowane przez nasz kraj.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus, Maria Najświętsza Pani.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Maria z Poznania. Ja do pana, nie wiem, doktora, profesora.
Dwóch panów profesorów dzisiaj w audycji.
Tak, miło. Serdecznie pozdrawiam i ojca również. Trochę późno włączyłam, więc nie wiem, czy odnośnie chorób szczepiennych też można zapytać.
Nie, atopowe zapalenie skóry, proszę pani. Dziękuję i pozdrawiam. Prosiłem bardzo gorąco państwa, żeby podjąć temat, który wyznaczyliśmy sobie na dzisiejsze spotkanie. Proszę bardzo, radio wyłączyć proszę. Kogo witamy, skąd telefon?
Irena z okolic Kielc.
Bardzo proszę, pani Ireno.
Szczęść Boże. Ja chciałam się spytać w troszkę innej sprawie.
Nie, przepraszam bardzo.
Mam opuchnięte nogi, opuchnięte.
Proszę bardzo, halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Tak, jesteśmy na antenie. Może pani radio wyłączyć, bo inaczej nie dojdziemy do porozumienia.
Już wyłączyłam.
Tak.
Ewa z Lublina, mam takie pytanie. Czym leczyć problemy skórne związane z nóżycą? Ja mam problem właśnie na skórze twarzy. Najpierw miałam nóżycę stwierdzono w rzęsach, i to mi się rozszerzyło na całą skórę twarzy. Leczyłam żelem i płynem Demoxoft, ale to jest od oczu, a na skórę nie wiem, jakie są preparaty.
Mhm. Powinna pani się zgłosić do dermatologa. To nie jest temat dzisiejszej audycji.
Dziękuję ślicznie, panie profesorze, także za poratowanie, atopowe zapalenie skóry. To temat naszych rozmów i bardzo prosimy, aby rozmawiać na temat. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Magdalena z Warszawy.
Bardzo prosimy, pani Magdaleno.
Ja się chciałam zapytać, mam konkretne pytanie i też takie objawy, które mnie zaniepokoiły, bo oglądam audycję od samego początku, nawet też w telewizji trwam, oglądałam całą audycję i mam po prostu zsypane takimi czerwonymi wypryskami całe przedramiona i też zauważyłam teraz, że mam też taką zsypaną twarz, w tej chwili takie zarumienienia na twarzy. Czy to może być kiedyś jakiś lekarz mi powiedział bardzo dawno temu, rzucił tylko takie hasło, właśnie atopowe zapalenie skóry. I czy ja za tym nie poszłam, no jakoś tak jestem w ogóle schorowaną osobą i na różne inne też schorzenia i po prostu chciałam się zapytać, czy to może być objaw właśnie ATZ?
Mhm. Bardzo zachęcamy panią, ażeby właśnie zasięgnąć porady dermatologicznej. Na skórze pojawia się wiele różnorakich zmian chorobowych. My mamy ponad kilkaset schorzeń i one wyglądają jedne do drugich niekiedy bardzo podobne, a sama jedna jednostka chorobowa jeszcze może manifestować się różnymi objawami i mamy tak zwane spektrum tych zmian chorobowych. Dlatego też bardzo trudno nam jest dzisiaj, słuchając opisu pani zmian, powiedzieć, czy może być to atopowe zapalenie skóry. Nie możemy tego wykluczyć, ale potwierdzenie lub też sugestia musi być wysunięta przez bezpośrednie badanie lekarskie.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałam zapytać, czy jeśli jest się chorym na atopowe zapalenie skóry, jest alergia wziewna, kontaktowa, pokarmowa, jak to się ma teraz do możliwości szczepienia przeciw COVID-owi?
Na to pytanie już dzisiaj w programie odpowiadaliśmy.
To ja za późno włączyłam.
To panowie profesorowie, to ważna sprawa.
Nie ma problemu. Proszę się szczepić. Nie powinno być żadnych z tym związanych kłopotów.
Usłyszała pani?
Dziękuję. Tak, dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam, dobrej nocy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd
mam
telefon?
Stanisława z Łodzi. Mam syna, który ma wysięki w różnych miejscach. Zaczęło się od tyłu głowy, tak przy szyi, na obłosionej skórze głowy. Teraz już idzie do przodu po tej głowie. Raz one są mniejsze, te wysięki, później trochę znikają, a teraz w tej chwili, no zimą, są bardzo duże.
Jak najszybciej do dermatologa.
No tak, ale w ogóle cała rodzina ma to atopowe zapalenie skóry i myślę, że to będzie to, prawda?
Tym bardziej jak najszybciej do dermatologa, żeby się choroba nie rozwinęła.
Właśnie, panie profesorze, może także warto w tym momencie podjąć ten aspekt, bo to także przy kilku telefonach było bardzo mocno akcentowane. W tych chorobach skóry no czas odgrywa w każdej chorobie znaczącą rolę, a mamy do czynienia z takim niepokojącym zjawiskiem albo szukania czegoś po omacku, albo też ze zwlekaniem, aby pójść do specjalisty, do dermatologa.
Trzeba dać specjalistom szansę i po to są dermatolodzy, żeby, jeżeli jest choroba skórna, która się rozwija, nie czekać. Im szybciej leczymy, tym mniejsza liczba powikłań i nie będzie bliznowacenia. Jeżeli jest przewlekły proces zapalny i chłopak się drapie, to będzie miał potem blizny, które są trudne w leczeniu. Nie ma na co czekać. W Łodzi jest dużo ośrodków dermatologicznych i to grzech nie leczyć takich zmian.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony mówi Halina, województwo łódzkie. Ja do panów profesorów mam takie zapytanie. Około roku temu dostałam silne spędzenie skóry, byłam u dermatologa, to znaczy nie dostałam odpowiedniej odpowiedzi, że to jest atopowe zapalenie skóry. Dostałam, powiedział mi pan doktor, że wszystkie kosmetyki muszę odłożyć, stosować tylko emulsje z apteki. Stosowałam, przy tym miałam straszne spędzenie skóry i głowy. I zaczęły mi strasznie wypadać włosy. Chcę powiedzieć, że mam niedoczynność tarczycy bardzo wysoką. Jestem leczona, ale różnie to bywa, są różne skoki. I chciałam się panów profesorów zapytać, bo problem skóry pleców, że tak powiem, minął, natomiast problem swędzenia głowy i wypadania włosów jest w dalszym ciągu. Pan doktor leczył mnie rok czasu. W końcu powiedział mi, brałam Zyrtec i różne maści. I w końcu powiedział, proszę sobie zmienić lekarza, bo ja nic już nie pomogę.
I zmieniła
dlatego
pani?
Bardzo proszę. Zmieniłam poszłam do drugiego, dostałam ataraks, powiedział, że no może to jest troszeczkę ze względu na stan psychiczny. Ja przy tym biorę po połówce z etaloftu, bo troszeczkę mam nerwicę. I dlatego chciałabym panów profesorów prosić o odpowiedź jakąś w tej materii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bóg zapłać, panowie, czy coś możemy?
Niestety dosyć trudna byłaby podpowiedź jednoznaczna, bo tutaj mamy sprawę wielochorobowości. Mamy problem skóry, mamy także problem zaburzenia funkcjonowania tarczycy. Można jednoznacznie powiedzieć, że wypadanie włosów, problem z owłosieniem, mówimy o owłosionej skórze głowy, to nie jest klasyczny objaw atopowego zapalenia skóry, wręcz odwrotnie. Nie obserwujemy wypadania włosów w atopowym zapaleniu skóry, chyba że w jakiejś takiej ekstremalnej sytuacji, kiedy mamy postać erytrodermiczną, kiedy mamy zajętą procesem chorobowym całą skórę i nie ma wolnych miejsc na skórze. Dlatego też to pewnie wypadanie tych włosów jest związane nie z samym procesem, co jest na skórze, ale być może także z innym procesem ogólnoustrojowym, nie wykluczając także aspektu psychicznego, który ma tutaj też duże znaczenie.
Panowie profesorowie, 9 minut pozostało do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. Telefonów bardzo wiele, wątków dotyczących atopowego zapalenia skóry także. Chciałbym, abyśmy poczynili chociażby krótkie słowo podsumowania, z czym zostawiamy słuchaczy Radia Maryja po tym naszym dzisiejszym spotkaniu, podejmując temat atopowego zapalenia skóry. Po 3-4 minuty na każdego z panów profesorów. Może pan profesor Roman Nowicki jako pierwszy. Bardzo proszę, panie profesorze.
Ja przede wszystkim chciałem bardzo ojcu podziękować za umożliwienie nam teleporad w Radiu Maryja, bo to pierwszy raz nam się udało takie porady udzielać i to widać, że jest bardzo duże zapotrzebowanie. Mamy jeszcze dużo chorób z panem profesorem Szepietowskim, także gdyby państwo chcieli jeszcze pomóc służbie zdrowia naszej zajętej COVID-em, to my myślę, że damy się namówić, bo to dla nas jest bardzo ciekawe doświadczenie i jasno wynika z tego, że atopowe zapalenie skóry cieszy się dużą popularnością wśród słuchaczy. Bardzo się cieszę, że zadzwoniła jedna pani doktor odważna. Żałuję, że reszta lekarzy nie dzwoniła do nas. Przypomnę, że już niedługo mamy Światowy Dzień Chorego, 11 lutego i z tej okazji zapraszam wszystkich lekarzy do kształcenia się w dziedzinie dermatos alergicznych i nie tylko. Na stronie www.17ada.pl można się zarejestrować i wspólnie będziemy uczyć się i dyskutować na temat właściwego podejścia do atopii, nie tylko ze strony dermatologów, ale ze strony również pediatrów, alergologów i lekarzy POZ-u. To, co pan profesor Szepietowski powiedział, jest bardzo ważne, że przed nami jest nowa era już nowoczesnego leczenia. Brakuje nam tylko jeszcze tego podejścia ministerstwa, żeby ci pacjenci mogli te drogie leki nabywać w aptece, bo na razie jest to ponad ich możliwością, zwłaszcza, że przewlekła choroba kosztuje. Do tego dochodzi jeszcze absencja chorobowa, co obniża stawki, które pacjent zarabia i możliwości nabywania nowych preparatów, a samo smarowanie jest bardzo ważne, ale również dobre emolienty są dość drogie, nie mówiąc o lekach przeciwzapalnych. Dlatego sądzę, że ta oświata zdrowotna i profilaktyka pierwotna i to karmienie piersią jest niezwykle ważne. Jeżeli to dotarło do naszych słuchaczy, to mamy tutaj olbrzymią zasługę w krzewieniu kultury zdrowotnej w Polsce.
Pan profesor Jacek Szepietowski, bardzo proszę, panie profesorze.
Ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie zarówno do audycji telewizyjnej i audycji radiowej. To dla mnie duży zaszczyt, że mogłem podzielić się własnym doświadczeniem, jak i wiedzą z państwem i z naszymi odbiorcami. Myślę, że bardzo dobrze stało się, że problemy skóry znajdują zainteresowanie właśnie naszych mediów. Przez długi okres czasu problemy skóry były nieco marginalizowane. uznawane za nie aż tak istotne w porównaniu do innych procesów chorobowych w organizmie. Może i to prawda, ponieważ przecież na te liczne dermatozy człowiek nie umiera bezpośrednio, jak na przykład na zawał mięśnia sercowego, czy też na proces nowotworowy. Natomiast mamy tą świadomość, że pacjenci z dermatozami, z chorobami skóry cierpią i to cierpią bardzo. Cierpią psychicznie, mają te bardzo dokuczliwe objawy subiektywne, o których dzisiaj mówiliśmy, o świądzie, o pieczeniu, o bólu samej skóry. I właśnie ten aspekt jakości życia, odrzucenia społecznego plasuje te nasze jednostki chorobowe jako schorzenia ciężkie, które wymagają zarówno atencji ze strony także i decydentów naszej ochrony zdrowia. Często skórę dzisiaj postrzegamy w aspekcie jedynie piękna. Mamy oczywiście całą gałąź dermatologii estetycznej i myślę, że oczywiście jest to już ugruntowana gałąź naszej dziedziny, ale z drugiej strony mamy tą klasyczną dermatologię z ciężkimi, jak Państwo słyszeliście, schorzeniami, gdzie pacjent wymaga pomocy, ale także i wymaga ta dziedzina nakładów finansowych, ażeby mogli lekarze, dermatolodzy odpowiednio tych pacjentów leczyć. Tak więc jestem bardzo wdzięczny, że problematyka skóry znalazła się właśnie zarówno na antenie Radia Maryja, czy też telewizji Trwam. Bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo gorąco panom profesorom. Dziękuję także słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie tego spotkania i życzmy sobie nawzajem zdrowia. Wszystkiego dobrego, panowie profesorowie.
Dużo zdrowia.
Bóg zapłać i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Dziękujemy serdecznie. Gośćmi naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych byli pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych, doktor honoris causa Roman Nowicki, specjalista dermatolog, alergolog, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii, Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący sekcji dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Oddziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych oraz pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Jacek Szepietowski, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii, Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jak zawsze pragnę Państwu przypomnieć, że rozmowy niedokończone, zarówno pierwszą, jak i drugą część zamieszczamy zawsze na portalu internetowym Radia Maryja, radiomaryja.pl, a zatem w dowolnej chwili można sięgnąć do tych treści, które chcieliśmy dzisiaj Państwu przekazać. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.